barze mlecznym pani krzyknęła, kto prosił ruskie, a jakiś chłop się zryba. Nikt nie prosił, same ceny przyszły. Niektórym politykom zachodnim zależy na tym, żeby tak zadrzeć pokój i business as usual, to już się nie wraci, jak to mówili klasycy. Na razie nieliczne baterie HIMARS-ów już mogą strzelać na duże odległości i strzelają. Z magazynów, składów amunicji z Białorusi ściągają około 30-20 wagonów. W ostatnim tygodniu amunicji poszło z Białorusi na front rosyjski. Nie podejmuje się dzisiaj podać jakiejkolwiek rady praktycznej, tak samo jak nie podejmuje się albo nigdy nie zrobię tego, co zawierają plany ewentualnościowe, bo inaczej jakbym to zrobił, to mnie Ruscy zabili. Ale Ukraińcy też.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Jestem na wyspie Bornholm, bardzo ważnym punkcie strategicznym na Bałtyku. Wyspa należy do Danii, kiedyś była okupowana przez Sowietów, stąd można kontrolować całkiem spory kawałek Morza Bałtyckiego i podejście do cieśnin. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za oglądanie historii realnej, za to, że wspieracie nasz kanał, za to, że wspieracie nas na Patronite i na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem, żeby to robić. Dzięki Waszemu wsparciu mamy solidne zabezpieczenie finansowe. Nie musimy się przejmować demonetyzacjami ani innymi problemami. Robimy to, co chcemy. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I drodzy Państwo, historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wysyła pomoc medyczną na Ukrainę całymi ciężarówkami, i kciuk dla Legimi, księgarni internetowej. Wspieramy akcję Czytamy dla Ukrainy. 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie na fundację Zarys. A więc działamy razem. A dzisiaj, drodzy Państwo, moim gościem generał Mieczysław Bieniek. Czołem, panie generale.
Dzień dobry, czołem.
Były dowódca polskiej dywizji, wielonarodowej dywizji w Iraku i wiceszef dowodzenia transformacyjnego NATO w Norfolk, Virginia, co jest ważne, bo dzisiaj o szczycie NATO chciałbym z panem generałem porozmawiać. Panie generale, widzę, że pan dzisiaj również w wakacyjnym klimacie.
No tak, przyjechałem tradycyjnie z wnuczkami na Hel do Juraty, gdzie uczę pływać na deskach i na kajtach. One już są zaawansowane, ale zawsze cieszy dziadka oko, kiedy dzieci, wnuki, kolejne pokolenie zaczynają te piękne sporty uprawiać.
No to jesteśmy nad tym samym morzem, bo jestem na wyspie Bornholm, tylko trochę dalej na północ od pana, panie generale.
Tam, gdzie mieliśmy zawsze wycieczki taktyczno-operacyjne, jeszcze jak byliśmy kiedyś w Układzie Warszawskim, a flota Kaliningradu na pewno chciałaby tam sobie popływać, no to będzie miała teraz trudności, ze względu na to, że Morze Bałtyckie będzie ściśle kontrolowane przez akwen natowski jako całość.
Tak, no dzięki akcesji Szwecji i Finlandii to jest wspaniałe, a ja jak tutaj przyjechałem, morze jest dosłownie 10 metrów ode mnie przy hotelu, od razu pomyślałem o panu, panie generale, bo warunki są na deskę, na windsurfing, wieje potwornie jak to na Bornholmie i wiem, że pan jest zapalonym właśnie windsurferem.
Windsurferem, kitesurferem, także wszystko, co się wiąże z wodą, ale i ze skokami i z powietrzem również, bo to takie są sporty otwarte, przyrody, natury.
No dobrze, panie generale, niestety musimy, mimo że jesteśmy obaj na urlopie, wydarzenia nie czekają i musimy porozmawiać o sytuacji na Ukrainie, na froncie. Ona wydaje się niewesoła. Lisiczańsk padł, wszystko na to wskazuje. Rosjanie odtrąbili sukces, jakim jest zdobycie, jak oni mówią, wyzwolenie całego terytorium tej Ługańskiej Republiki Ludowej, jak oni sobie ją wyobrażają. Czyli co? Można powiedzieć, że Ukraińcy są w defensywie, przegrywają na tym etapie?
Na tym etapie na pewno Rosjanie odnieśli mały sukces taktyczny, ale okupiony potężnymi stratami, zresztą Ukraina również. Niemniej jednak, co najważniejsze, Ukraina zyskała na czasie, bo powiedzmy sobie, ta uporczywa obrona zarówno Siewierodoniecka, jak i Lisiczańska kosztowała Rosjan mnóstwo czasu. Tam ogień artylerii, który pocisku 40-50 tysięcy dziennie wystrzeliwany z różnych rodzajów kalibrów, kosztowało to bardzo dużo czasu, ale dużo również i strat. Ten czas był bardzo potrzebny Ukrainie po to, żeby kontynuować proces formowania nowych sił. Prawdopodobnie tam 7 nowych brygad będą formowali, to jest około 35 do 40 tysięcy żołnierzy z jednostkami wsparcia. Czekają jednocześnie na dopływ zaopatrzenia dla tych dywizji, dla tych brygad, czyli czołgi, transportery opancerzone, zestawy artyleryjskie, zestawy przeciwlotnicze, przeciwpancerne. Ale najważniejsza sprawa to są ludzie. Oni dzisiaj, liczymy, że mają już zmobilizowanych w sumie z tymi, co było na początku 240-220, dzisiaj mają 700 tysięcy żołnierzy mobilizowanych i przeszkolonych, czekających za wyposażenie. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli dojdą do końca lipca, początkiem sierpnia, może połowie sierpnia, zestawy uzbrojenia, to mogą wykonać na określonych odcinkach frontu kontruderzenia. Myślę, nie będę zdradzał tutaj planów Sztabu Generalnego Ukrainy, ale myślę, że oni mają już upatrzone kierunki, a to wycofanie z Siewierodoniecka, no może to było bardziej polityczne, ale z Lisiczańska ze względu na to, aby nie dać się okrążyć, bo przewaga była olbrzymia rosyjska, zarówno w ogniu artylerii, jak i liczebna. Natomiast oni nie oddadzą tego. Oni ten rejon będą starali się odzyskać. Będzie to też kosztowało sporo, ale na pewno Rosjanie, pamiętajmy o tym, że im się linie wydłużają zaopatrzenia, im się wydłużają linie od frontu, prawda? Tym bardziej, że teraz obserwujemy, że te na razie nieliczne baterie HIMARS-ów już mogą strzelać na duże odległości i strzelają. Co rusz słyszymy, że jakiś skład amunicji, skład paliwowy, oskarżenia o tym, że Białogrod ostrzeliwują i tak dalej. To znaczy mogą sobie oskarżać, jeśli oni bezczelnie, brutalnie, chamsko wtargnęli w terytorium Ukrainy i atakują ich zewsząd, zapomnieli o tym, że niedawno byli pod Kijowem, to jakie oni mają tutaj prawo ich oskarżać, oni ostrzeliwują im tam jakieś tyły? To jest po prostu normalna obrona poprzez kontruderzenie.
Oczywiście. I to jest wojna, czego Rosjanie jakby nie chcą dopuścić do wiadomości, bo cały czas upierają się, że jest to operacja specjalna. Ja mam czasami wrażenie, że to jest nie tylko dla historyków wojskowości będzie temat, ale dla jakiejś psychologii ludzkiej również. Natomiast mam 3 pytania do tego, co pan powiedział, panie generale. Może zacznijmy ludzie, bo to jest bardzo interesujące. Mówi pan, że Ukraińcy zyskali czas, żeby wyszkolić ludzi, ten sprzęt, zapoznać się z tym sprzętem, który dostają i zbudować nowe jednostki. Natomiast Jeffrey Edmonds, którego cytują dzisiaj gazety, to jest bardzo znany analityk CIA, obecnie niezależny, powiedział, że u Rosjan sytuacja jest odwrotna. To znaczy Rosjanie ponieśli olbrzymie straty i cierpią na dotkliwy brak ludzi, o czym świadczą właśnie jakieś łapanki między innymi w Donieckiej i w Ługańskiej Republice. Czy myśli pan rzeczywiście, że tutaj Rosjanie mimo swojego olbrzymiego terenu, przepraszam, olbrzymiej ludności, którą dysponują, mają problem ze specjalistami wojskowymi?
Nie wiem, czy pan sobie przypomina naszą rozmowę sprzed 3 tygodni. Ja już o tym mówiłem, że będą mieli te problemy, ale proszę sobie wyobrazić, że jeśli oni nawet ściągają z arktycznej brygady zasoby osobowe, tej z Murmańska, z nieprzeszkolonych ludzi, bo przecież żeby wrzucić, uzupełnić straty w batalionach zmechanizowanych i batalionach czołgów, czy bateriach artylerii, to muszą być wyspecjalizowani ludzie. Oni dają tak na żywca, a potem ci ludzie stają się gruzem 200, czyli zabici według nomenklatury rosyjskiej, albo gruzem 300, ranni. I jeszcze raz mówię, jeśli młodzież z Petersburga, z Moskwy i z dużych miast Riazania unika, naprawdę unika tej służby, to oni łapią tych gości tam z daleko wschodnich republik lub tych syberyjskich republik, gdzie ludzie no po prostu idą dlatego, że albo idą na jakiś kontrakt, albo na jakąś kasę. Natomiast jeśli chodzi o mobilizację roczników mobilizacyjnych, pamiętajmy, że reforma Szojgu i Serdiukowa, to już nie wszyscy o tym pamiętają, która wprowadziła żołnierzy kontraktowych, kontrakty od 3 do 5 lat, a zaniechała służbę poborową, tą roczną, zmniejszyła ją, spowodowała, że rocznikiem mobilizacyjnym był rocznik teraz lata 42, 48, 52, gdzieś ci mężczyźni. Pamiętajmy o tym, że COVID przez 2 lata zabił w Rosji więcej ludzi, 3 razy, 3-krotnie więcej niż w Hiszpanii, we Włoszech czy w innych krajach. I dzisiaj te ich centra rekrutacyjne, czy WKU, na odpowiedzi naszego WKU czy WSW, jak się zorientowali, że mają 1/3 rocznika poborowego, gotowego do powołania, no to pewnie to też był powód, że zaniechali tego masowego poboru, bo raz, że wojny nie ma, tylko operacja specjalna, 2, tego rocznika nie za bardzo skąd jest brać. Także to jest, tutaj się zgadzam z analitykiem, który to stwierdził, że mają problemy zasobów osobowych. Ponadto mają problemy tego głębi operacyjnej, bo o ile głębia operacyjna Ukrainy jest duża, głęboka idąc ze wschodu na zachód, o ile ta głębia operacyjna atakujących wydłuża się, przysparzając im mnóstwo problemów logistycznych, wsparcia, zaopatrzenia, prawda, i dostarczenia nowych zapasów na pole walki. A oświadczy o tym również fakt, że z magazynów składów amunicji z Białorusi ściągają około 30-20 wagonów w ostatnim tygodniu amunicji poszło z Białorusi na front rosyjski. To znaczy, że Rosjanom też wyczerpują się ich zasoby, a nie są za bardzo w stanie wyprodukować tak dużo tej amunicji, bo to są potrzebne różnego rodzaju komponenty, których im pewnie brakuje.
No tak, to rozmawialiśmy też o tym, że Rosjanie z jednej strony mieli tą niesamowicie skuteczną taktykę wała ogniowego, którym zamieniali w ogóle w księżyc wszystko przed sobą, ale z drugiej strony no to też konieczne jest dużo pocisków, a mają ich coraz mniej. I teraz chciałbym zapytać, panie generale, czy jednak my nie jesteśmy zbyt optymistyczni. Wspomniany Jeffrey Edmonds powiedział, że ze względu między innymi na braki ludzi i braki amunicji Rosjanie osiągnęli swoje maksimum. Ale maksimum tego, co mogą zająć. Ale gdybym ja dostał dolara za każdy raz, który to słyszałem przez ostatnie 4 miesiące, to bym chyba został milionerem. Mam na myśli to, że Szojgu złożył Putinowi taki raport, panie prezydencie, melduje wykonanie zadania i idziemy dalej. I teraz Siewierzk ma być celem i teraz chcą, powtarzam w cudzysłowie, wyzwalać całą ten obwód doniecki. Więc Rosjanie no, mają ambitne plany, więc może nie doceniamy ich, może coś tam jeszcze jest w tych magazynach i w tym obwodzie donieckim też osiągną sukcesy.
No tak, ten plan minimum, ten, który był na początku jako operacja specjalna, zakładał wyzwolenie Doniecka i Ługańska do granic związkowych republik. No i korytarz, nie ukrywali, korytarz na Krym, prawda? A później tam jeszcze myśleli o Zaporożu, prawda? O Krzywym Rogu. No dzisiaj mają korytarz na Krymie, Mariupol mają, Morze Azowskie jest odcięte od Ukrainy. No i Doniec, prawda? Tam 90% tego Doniecka już mają. No i teraz robią Ługański pewnie. I to jest ich cel, bo najwięcej ich nie będzie stać. Co prawda płynięcie tego kolejnego okrętu podwodnego z pociskami kalibr na Morze Czarne powoduje, że tych pocisków kalibr jeszcze będą mogli mieć, bo tam będzie 5-6, około 28 tych pocisków będą mogli mieć, co może świadczyć o tym, że ci barbarzyńcy mogą jeszcze się ewentualnie przymierzyć do Odessy. Chociaż Odessa ma już bardzo silne ufortyfikowane wybrzeże, jeśli chodzi o pociski przeciwokrętowe, tylko że oczywiście kalibr będzie wystrzeliwany spod wody, jeśli już. Natomiast mówimy wszyscy, cały świat myśli o tym, w jaki sposób by odblokować port w Odessie. Tam Turcja pewnie będzie musiała odegrać swoją rolę. Odblokować go poprzez rozminowanie i wyewakuowanie tego zboża. No ale tak, jak go rozminują, to Rosjanie będą chcieli wtargnąć, ale nie mogą do niego wtargnąć, bo harpuny są w gotowości, prawda? Więc tutaj jest taka patowa sytuacja. Ale wracając do pańskiego pytania. Sądzę, że na dzisiaj te minimum celu oni osiągnęli tym kosztem tej rujnowania infrastruktury i zabijania tych ludzi, ponosząc sami ciężkie straty. Ja staram się stąpać po tym gruncie w sposób bardzo realistyczny i zawsze wlewam duchę optymizmu nie tylko obrońców, ale w naszych obywateli, bo obserwuję taką narrację już przez jakieś 10 dni w prasie zachodniej, obserwuję periodyki, słucham różnych ekspertów, bądź pseudoekspertów. Oni jakby się czuli już zmęczeni albo już skazali tą Ukrainę czasami w niektórych wypowiedziach na porażkę i dobra, zróbcie taki handel, pokój za ziemię, prawda, i tak dalej. Tego Ukrainie na tym etapie na pewno nie zrobią, a jak oni przystąpią do rozmów pokojowych i kiedy, za jaką cenę, to już będzie tylko zależało od Zelenskiego i od nich samych. Za duża ofiara krwi poszła, za dużo spiral nienawiści się nakręciła, żeby na tym etapie dzisiaj oni byli gotowi do zawarcia pokoju. Oczywiście niektórym politykom zachodnim zależy na tym, żeby tak zawrzeć pokój i business as usual, to już się nie wraci, jak to mówili klasycy, prawda? Oczywiście wszyscy cierpimy ekonomicznie, ale najbardziej cierpi Ukraina i jego ludzie i jego infrastruktura. Zresztą jest obiecany taki kolejny plan Marszala, to jest droga nie tak daleka i Ukraina się odbuduje. Zresztą pewnie zaraz dojdziemy do szczytu NATO, ale w szczycie NATO bardzo mocno podkreślono wątek ukraiński, gdzie zadeklarowano ciągłą, nieustającą pomoc w zakresie dostaw broni, amunicji i innych środków pozwalających Ukrainie prowadzić tą operację. Nie zapominajmy o tym, że to państwo funkcjonuje i to funkcjonuje w warunkach wojny trwającej już prawie 3,5 miesiąca. Proszę pana, proszę sobie wyobrazić, jak działa obrona cywilna, jak działa ratownictwo medyczne, jak działa wspaniale kolej, jak działa administracja. To są efekty i skutki tej reformy, która jednak kulawo, ale była prowadzona. To jest efekt tego, że demokracja, jaka by tam nie była, kulawa czy jeszcze tam skorumpowana, jest lepsza od autokracji, która zarządzana jest w sposób niesamowicie jednoosobowy i skorumpowany. I to znaczy również, że Ukraińcy uwierzyli, że można inaczej, że można żyć inaczej, że można zarządzać krajem inaczej. To ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Emerytury są wypłacane, banki działają, ta słynna cyberprzestrzeń i cyberataki zostały zneutralizowane poprzez dobrą cyberobronę i dobrą, że tak się wyrażę, magnetyczną i elektroniczną zaporę, którą pomogli alianci zachodni zrobić, Brytyjczycy, Amerykanie, prawda, i myśmy też tam mieli troszkę udziału, czyli te nowoczesne elementy wojny cybernetycznej, która miała obezwładnić obronę przeciwlotniczą, unieruchomić systemy bankowe, dowodzenia, prawda, i wszystkie inne infrastruktury, to czy nie wyszły Rosjanom. To znaczy, że to państwo dokonało doskonałego skoku cywilizacyjnego i dzisiaj prowadzą tą wojnę, pokazuje, że może funkcjonować w warunkach wojny, ale nie może funkcjonować bez pomocy Zachodu. To już nie jest koprówka, to jest przepompowanie pewnych środków w bardzo szerokim strumieniu. Możemy mieć pretensje, że rzeczywiście strumień tego zaopatrzenia, tej amunicji nie jest aż tak szeroki, ale pamiętajmy, że oni przechodzą na przyzbrojenie zachodnie. Niektórym to zajmuje lata, im zajmują to tygodnie. Widzieliśmy obrazki żołnierzy szkolących się na poligonach w Wielkiej Brytanii, w Wildflaken, w Polsce, w innych miejscach. Na tych żołnierzy, na tych specjalistów, bo to są specjaliści, obsługa zestawów przeciwlotniczych, to są radary, to są systemy wykrywania, to są systemy kierowania ogniem. To wymaga specjalistów. Ale pamiętajmy, że oni powołali do wojska inżynierów, elektroników, specjalistów wysokiej klasy, prawda? To nie jest taki półchłopek gdzieś tam z wykształceniem podstawowym, tak jak tam z tych stepów, prawda, wschodnio-syberyjski. To jest wykształcona klasa ludzi. Ja mam studentów ukraińskich. Wielu z nich wyjechało dzisiaj, ale to są bardzo inteligentni, otwarci ludzie, dla których cyberprzestrzeń, cybernetyka, inżynieria, to nie jest żaden problem. Szeroko rozumieją te tematy. I mnóstwo tych ludzi jest właśnie w siłach zbrojnych Ukrainy.
No rzeczywiście to jest problem, panie generale, no chociażby te niemieckie haubice osławione, Panzerhaubice 2000, które szły, no ale okazuje się, że po prostu te załogi wymagały bardzo długiego przeszkolenia w Niemczech, bo jest to bardzo skomplikowana, zaawansowana broń, a jak dotarły, to robią robotę, więc to jest taki jeden tylko przykład. Natomiast jeszcze chciałem zapytać, wrócić i ostatnia już sprawa, jeżeli chodzi o ten odcinek doniecki, no to co, czyli to, co mówi Szojgu, co mówią inni generałowie, że teraz właśnie zajęliśmy te Ługański okręg i bierzemy się za Doniecki i teraz ten sam wał ogniowy, te samo zdobywanie, powtórzy się sytuacja w Donieckim okręgu, to myśli pan, że starczy im sił, czy utkną?
Może tak być, ale może i nie. Może Ukraina wykona jakieś kontruderzenie, którym będzie uniemożliwiało wykonanie tego zadania. Pamiętajmy również, że Ukrainie dostarczono samoloty Su-24 cicho, bez żadnego tam jakiegoś wielkiego hura optymizmu. Zrobiła to Bułgaria, prawda, bo te samoloty eksploatowała. Pamiętajmy, że również dostarczono im mnóstwo części do MiG-ów 29, które są w stanie wyremontować, bo mieli ich bardzo dużo. Być może, że w skryty sposób przygotowują jakieś kontruderzenie, które nie uniemożliwi wykonanie tego natarcia na kierunku donieckim, czego naprawdę życzę im z całego serca, chociaż tak jak mówię, przewaga sprzętowa jest po stronie rosyjskiej póki co i wymagać to będzie olbrzymiej zręczności ze strony Ukrainy, aby to w jakiś sposób niwelować. Mam nadzieję, że te nowe systemy do tego się przyczynią, w tym nasze polskie kraby. Daliśmy trochę ze swoich zapasów bieżących, ale również Rosjanie zakupili nowe. Nie Rosjanie, tylko Ukraińcy. Zakupili nowe za pieniądze, które pewnie otrzymali z pomocy tej amerykańskiej, no bo taka jest prawda.
To jest Donieck, to jest ten kierunek wschodni, front wschodni, jak mówią sami Ukraińcy. Natomiast wielu ekspertów wskazuje na to, że jeżeli rzeczywiście, o czym zresztą pan, panie generale, mówił, udało się zebrać te siły Ukraińcom i stworzyć nowe jednostki, je uzbroić w sprzęt, to nie miałoby sensu atakowanie na tym kierunku, o którym mówiliśmy, czyli Ługańsk, Doniecki, po prostu tłuczenie głową w mur, tylko może na południowym wschodzie, czyli Chersoń, i ten likwidacja tego przyczółku po drugiej stronie Dniepru i kierunek zaporoski, że tam Ukraińcy mogliby naprawdę postarać się o dużą niespodziankę i powalczyć, bo Rosjanie są tam słabsi, a te tereny są ważniejsze. I trochę mam takie pytanie do pana, no trudno sobie oczywiście to tak wyobrazić, no, ale gdyby pan był w sztabie generalnym Ukrainy i mógł doradzić, co z tymi siłami świeżymi zrobić, pchałby je pan na Donieck, na Ługańsk, czy właśnie uderzać na południowym wschodzie?
Nie podejmuje się dzisiaj podać jakiejkolwiek rady praktycznej, tak samo jak nie podejmuje się albo nigdy nie zrobię tego, co zawierają plany ewentualnościowe, bo inaczej jakbym to zrobił, to mnie Ruscy zabili. Ale Ukraińcy też.
No dobrze, to inaczej ujmę to pytanie. Czysto teoretycznie, czy uważa pan, że no, sami, wszyscy widzimy, że Rosjanie ściągnęli wszystko, co mają na kierunek ługański i doniecki, więc tam po prostu są mocni, natomiast siłą rzeczy na tym kierunku chersońsko-zaporowskim, tam gdzie jest to kluczowa rzecz, to znaczy połączenie lądowe, które sobie wybili między Rosją a Krymem, są słabsi. Myśli pan, że jest realistyczne, że Ukraińcy będą tam próbowali szczęścia i tam zaatakują?
Plus Nowa Kachowka, która jest bardzo ważna z punktu widzenia tej zapory, która tam jest. Ja myślę, że tak, podstawą planowania każdej operacji jest dokładne rozpoznanie i ocena sił przeciwnika. Tą ocenę przeciwnika i rozpoznanie w bieżącym czasie Ukraińcy mają i mają świetnych już planistów i myślę, że oni wiedzą sami najlepiej, gdzie ma być tak zwane COG, Center of Gravity. Bo jak mamy za dużo kierunków, to widzimy, jak to się skończy. Rosjanie mieli 9 kierunków na samym początku i potem do 6, a teraz do 3. Zdęsili się. Także zawsze jest kierunek uderzenia najważniejszy, skupienie sił i środków na najważniejszym kierunku, a pomocnicze wyjdą w trakcie operacji.
Panie generale, jeszcze jeden kierunek, o którym możemy powiedzieć. Wspominał pan o Morzu Czarnym, o tym, co tam się dzieje. No jakieś po prostu Armagedon na Wyspie Węży. Już wydawało się, że to koniec, a tymczasem wkroczyli udawcy. No właśnie, to Hajmarsy tam zniszczyły te rosyjskie instalacje?
Wydaje mi się, że ostrzelali czymś dalekosiężnym i Rosjanie w akcie dobrej woli po prostu się wynieśli stamtąd. Ta dobra wola polega na tym, że dostali po prostu łupnia i dali dyla stamtąd, a w dalszym akcie dobrej woli zbombardowali to bombami fosforowymi.
No właśnie, a jak działa taka bomba?
To jest taka jakby bomba paliwowo-powietrzna, to jest tak jakby napalm rzucić, prawda? I to się rozlewa po całej, to jest powierzchniowe. To jest, ja nie wiem, co tam jeszcze zostało na tej Wyspie Węży, ona jest tak mała, że i tyle razy była obiektem uderzeń, a to krążownik Moskwa, to inne jakieś artyleryjskie ostrzały, a to bomby, to samoloty, no to tam nie wiem, co ta wyspa, czy ona w ogóle jeszcze przetrwała, to jest cud jakiś.
Tak. No tak, nie wykluczone, że jak jeszcze to trochę potrwa, to w ogóle Wyspa Węży zniknie i nawet nie będzie gdzie pomnika potem postawić. Oczywiście mówię pół żartem, pół serio, bo czuwam, że ona jednak przetrwa, bo to kawał solidnej skały. Natomiast Turcy, wspominał pan o Turkach, Turcy zablokowali jeden z rosyjskich statków, którym Rosjanie próbowali wywieźć zboże z Ukrainy, bo Rosjanie próbują te zboże kraść i sprzedawać, ale rozumiem, że to jest niemożliwe w sytuacji, w której Turcy kontrolują cieśniny.
Cieśnina Bosfor jest kontrolowana przez Turcję, tak samo jak Dardanele, bo żeby cokolwiek wywieźć z Odessy, z Morza Czarnego, to trzeba przejść najpierw przez Bosfor, potem Morze Marmara, przez Dardanele i dopiero może wyjść na Morze Śródziemne do ewentualnie Syrii, do tej Latakii, które mają tam swoją bazę.
Dobrze, mam jeszcze takie pytanie. Dużo się dzieje też na terytorium Rosji. Wspominał pan o tym, panie generale, że Białogard został znowu ostrzelany przez Ukraińców. Wczoraj widzieliśmy niesamowite obrazki płonących jakichś wież. Capital Towers nazywają się te moskiewskie wieżowce. Czy to oznacza, że siły specjalne Ukrainy tam szaleją i buszują na tyłach wroga?
Ja zawsze powtarzałem, że operacje specjalne i duże pieniądze lubią ciszę. Więc skoro Ukraińcy nie mówią, a coś się dzieje, to znaczy, że coś się dzieje. Ja jeszcze tylko chcę wspomnieć o Białorusi, bo to jest bardzo istotny czynnik. Należy się ciągle spodziewać prowokacji ze strony Łukaszenki, który mówi, że jego terytorium również zostało ostrzelane przez Ukrainę. No tutaj już jest kpina najwyższej rangi, kiedy naprawdę Ukraińcy mają tych pocisków nie za dużo w tej chwili, nie za dużo tej artylerii, żeby oni jeszcze się silili na ostrzelanie Białorusi. Białoruś jest po prostu, on szuka jakiegoś excuse, które by mogło w oczach opinii światowej, publicznej pokazać, że to przecież on jest napadnięty i dlaczego ma prawo wysyłać tam zaopatrzenie Rosjanom. Bo on wie, że w przyszłości, jak to się zakończy, on będzie również współwinnym tej całej zbrodni wojennej, która się toczy na Ukrainie.
No dobrze, ale to w przypadku Białorusi to sytuacja chyba jest o tyle kuriozalna, że to Rosjanie z terytorium Białorusi jakiś czas temu uderzali rakietami w Ukrainę, więc było dokładnie odwrotnie niż Łukaszenka twierdzi, ale to zapytam od razu pana, panie generale, no bo to jest taki serial trochę już jak Niewolnica Izaura, to znaczy od początku wojny Białorusini to się zbierają, to się przestają zbierać, to wzrasta groźba wojny, to nie wzrasta, Rosjanie naciskają, a Łukaszenka nie wchodzi. Czy myśli pan, panie generale, że w końcu się zmaterializuje ta groźba, czy to jest tylko jakaś gra może, którą Łukaszenka prowadzi z Putinem, no bo jeszcze w sytuacji, w której były rosyjskie wojska pod Kijowem, no to takie uderzenie białoruskie miałoby szansę, no ale teraz to przecież poszliby na rzeź chyba ci Białorusini, to nie ma żadnego sensu.
Poszliby na rzeź, ale po pierwsze, Białoruś użyczyła swojego terytorium do zgrupowania wojsk rosyjskich pod granicą ukraińską. Po drugie, użyczyła swoich lotnisk do startu samolotów rosyjskich, które prowadziły naloty na Kijów i na różne inne miejsce. Po trzecie, Putin chciał zmusić, kilkakrotnie nalegając na Łukaszenkę, aby jednak wykonał uderzenia przynajmniej dwoma, trzema grupami bojowymi tam wzdłuż granicy, aby przeciąć linie zaopatrzenia, te, które idą z Polski i z Słowacji. Oczywiście Łukaszenka tego nie zrobi, nie zrobił, bo nie ma siły, ale jednocześnie też o tym wiemy, że Ukraińcy tam trzymali jakieś odwody, żeby im ewentualnie uniemożliwić tego rodzaju. Także w pewnym momencie on tam odgrywa swoją rolę, ale na pewno nie wejdzie, tak na pewno, to na 90% mówię, 5, że on nie prowadzi swoich wojsk na Ukrainę, bo po pierwsze nie ma tam woli walki ze strony Białorusinów, po drugie nie są na tyle wyszkoleni, nawet gdyby ich zmusił, a szczególnie siły te wewnętrzne, bo on na tym polega, bo wojsku on nie ufa.
Jeden z portali, panie generale, taką polskich wizję roztoczył możliwości okupacji Lwowa przez Białorusinów. Ja się trochę uśmiechnąłem, bo chyba to jest science fiction. Czy myśli pan, że realne jest zagrożenie dla Wołynia i Galicji Wschodniej z północy?
Nie ma takiego zagrożenia, chociaż w planie Putina było tam, że jeśli oni wtargną do tej Ukrainy, jeśli opanują to, co on na początku mówił, damy swojego namiestnika, to podzielimy tamtą Ukrainę, jeszcze część damy Rumunom, część damy Białorusinom, część damy Polakom. To taka propaganda tej Zacharowej tak opowiadała tam takie pierdoły.
No dobrze, o pani Zacharowej jeszcze zapytam na koniec, bo mam dla pana jedno pytanie wakacyjne, ale przejdźmy teraz do drugiego tematu naszej rozmowy, szczyt NATO. No pan ma duże doświadczenie w strukturach NATO, wie pan o co chodzi, jak czytać ten język, który bardzo często jest specyficzny tych dokumentów natowskich. W Polsce są rozmaite reakcje po szczycie w Madrycie, jedni euforia, no, że kompletna zmiana, jest super, wspaniale, NATO zjednoczone przeciwko Rosji. Z kolei inni komentatorzy mówią, że są rozczarowani, że mało konkretów, nie ma wzmocnienia amerykańskich sił w Polsce, takiego, jakich byśmy oczekiwali. A jaki jest pana opinia, panie generale?
Wie pan, ja uczestniczyłem w przedostatnim szczycie NATO w Lizbonie w 2010 roku, kiedy była opracowana ta nowa koncepcja strategiczna, która jest dzisiaj zmieniona. Tak, język jest specyficzny, ale dla tych, tutaj jedna i druga strona ma pewne jakieś racje, ale dla tych sceptyków mogę powiedzieć tak. Po pierwsze, do nich chyba należał jeszcze dwa lata temu Macron, który mówił o śmierci mózgowej NATO. Już dzisiaj o tym się nie mówi. Po pierwsze, olbrzymim sukcesem jest przyjęcie jednoznacznie tej koncepcji strategicznej, w której się mówi, że Rosja już nie jest żadnym partnerem strategicznym, ale jest strategicznym zagrożeniem. I to jest totalna zmiana, bo niech pan się postawi w roli Portugalczyka, Hiszpana czy Włocha, który ma zupełnie inną percepcję bezpieczeństwa niż Estończyk, Litwin, Polak czy Norweg czy Finn, prawda? My mamy tą percepcję bezpieczeństwa jednoznacznie określoną, że naszym adwersarzem i tym, który może nam zrobić krzywdę, jest Rosja. Dzisiaj wszyscy się zgadzają z tym, że to jest strategiczne zagrożenie. To jest po pierwsze. Po drugie, w ślad za tym podkreślono rolę artykułu 5, czyli planów ewentualnościowych, co nie było nigdy tak mocno podkreślane, ale dzisiaj zostało podkreślone i instrument odstraszania w związku z tym, to znaczy zwiększenie sił szybkiego reagowania do 300 tysięcy. To się będzie działo stopniowo, bo pamiętajmy, że elementem odstraszania są te siły, to są siły konwencjonalne, ale również elementem odstraszania są siły nuklearne, bo NATO jest, ma dwa elementy i to jest zapisane w strategii. Potencjał nuklearny częściowo oddają dla NATO Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi w postaci samolotów, łodzi podwodnych i nuklearnych również wyrzutni, jeśli trzeba, ale głównie bomby lotnicze, nuklearne, które są w zapasach. To jest po drugie. Po trzecie, bardzo istotne, rozszerzenie NATO, czyli NATO drzwi są otwarte, a już konkretnie dwa państwa bałtyckie, Finlandia i Szwecja, z olbrzymim potencjałem gospodarczym, ekonomicznym, militarnym i silnie tkwiących w demokratycznych wartościach, rozpoczęło proces ratyfikacyjny. Ten proces będzie trwał, on trwa do roku, rok i troszeczkę, ale ja myślę, że on do końca roku zostanie przez parlamenty ratyfikowany. Zostały pokonane najważniejsze przeszkody, którym była Turcja. A Turcja wynegocjowała jak zwykle, to też o tym mówiłem, nie wiem czy pan pamięta, że znając mentalność turecką, Erdogan będzie się kupczył jak zwykle. Przecież ja spędziłem w tym kraju 2,5 roku jako zastępca dowódcy sił szybkiego reagowania na to w Istambule. Ja akurat wtedy Erdogan zakładał partię AKP i dochodziła do władzy. Już wróżyli, że będzie wtedy, no będą kłopoty. No i proszę sobie wyobrazić, że uzyskał to, że biuro PKK zostanie zamknięte w Sztokholmie, w Finlandii, gdzie będą ich przyjmowali, uznają ich tam częściowo za organizację terrorystyczną, no a przede wszystkim po spotkaniu z Bidenem uzyskał pakiet tego, że F-16, które oni eksploatują bardzo szeroko, najwięcej ich mają, otrzymają pakiet modernizacyjny, który jest w rękach Amerykanów, a do tej pory Amerykanie nie chcieli dawać tego pakietu, ze względu na to, że oni kupili system S-400, który mógłby się łączyć z tymi systemami, tak samo odrzucili ich od F-35. F-35 dalej nie są w tym programie, natomiast dali im pakiet modernizacyjny do F-16 i to zadowala Erdogana. Mamy dzisiaj 32 państwa. To jest kolejny sukces. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest jedność NATO w obliczu zagrożenia, które może wystąpić, ale jest jeden element, który jest nowy. Nigdy w strategii bezpieczeństwa nie była podkreślona sprawa Chin. Oczywiście on nie jest rozważany jako przeciwnik, ale jest rozważany jako zagrożenie w rejonie Pacyfiku i Morza Chińskiego dla tradycyjnych sojuszników, tradycyjnych NATO, takich jak Australia, Nowa Zelandia, Korea Południowa, Japonia, no i oczywiście państwo najważniejsze, które należy do NATO, czyli Stany Zjednoczone. To oczywiście wzburzyło Chińczyków bardzo, przywództwo chińskie, no ale trudno, no. Takie jest oświadczenie, ale oświadczenie było i tak łagodne w tonie. To są takie największe sukcesy. Teraz flanka wschodnia. Wracając do flanki wschodniej i do spraw Polski. Pamiętajmy o tym, że to nie my jesteśmy tutaj oczkiem w głowie. Jesteśmy najważniejszym państwem na flance wschodniej, tak, ale NATO ma 30 państw. I to, że Polska została wymieniona i państwa bałtyckie jako te, które muszą być wzmocnione, gdzie stacjonują siły batalionowych grup bojowych. No, myśleliście tam, że to będą brygadowe grupy, że będzie powiedziane, tak, wzmacniamy to do brygad. Mamy batalionowe grupy bojowe, mamy na terytorium Polski bez przerwy ćwiczenia wojsk amerykańskich plus wzmocnienia tych wojsk. Mamy około 15 tysięcy żołnierzy różnych formacji powietrznych, lądowych, prawda, cybernetycznych, rozpoznawczych, patrole lotnicze, rozpoznanie radioelektroniczne, rozpoznanie powietrzne, rozpoznanie satelitarne. To wszystko działa, to wszystko się dzieje. I dzisiaj ogłoszono, że będziemy mieli sztab 5. Korpusu Armijnego na terenie Polski, czyli konkretnie w Poznaniu, bo tam był chyba już wysunięte stanowisko dowodzenia. Co to jest sztab korpusu? Sztab korpusu to jest 550 do 600 osób, które mają uprawnienia do dowodzenia wszystkimi siłami wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych na terenie Europy. A tych wojsk będzie do 100 tysięcy wkrótce. Również mają nie tylko uprawnienie do dowodzenia, mają obowiązek dowodzenia, mają obowiązek planowania, szkolenia na dzień bieżący, prowadzenia operacji wspólnych i połączonych poprzez ćwiczenia z sojusznikami. To jest olbrzymie zadanie. To jest tak wielkie zadanie, bo ten korpus, sztab tego korpusu, to są, oni mogą nawet przyjąć dowodzenie operacją komponentu lądowego całego sojuszu, bo mają takie możliwości bojowe. Każdy z tych sił szybkiego reagowania NATO, tych korpusów o wyższym stanie gotowości bojowej, mają podwójne zadania. Nie tylko dowodzenia korpusem jako oddziałem operacyjnym, ale również umożliwienia możliwości dowodzenia komponentem lądowym, w skład którego wchodzą różne jednostki wsparcia i zabezpieczenia bojowego. To jest naprawdę olbrzymia rzecz. Niewykluczone, że w przyszłości może ten korpus również otrzymać zadanie dowodzenia tym komponentem sił wsparcia. Ale póki co mechanizmy są takie, że siły szybkiego reagowania, proces generowania tych sił należy do SACEUR-a, czyli strategicznego dowódcy NATO w Europie. Po wygenerowaniu sił, jakie jest kadry, jakie samoloty, jakie bataliony, jakie grupy, jakie okręty, na jakim kierunku, kiedy i tak dalej, przekazuje to dowodzenie dla dowódcy operacyjnego NATO. Jednym z dowódców operacyjnych jest dowódca Brunstrom, drugim jest Deapol. Ten z kolei organizuje to w okresie tych 6 miesięcy dyżurów bojowych, ćwiczenia, współdziałanie i tak dalej. Tak to funkcjonuje.
Panie generale, to jest wszystko oczywiście te mechanizmy NATO interesujące, natomiast ja pamiętam, że na początku właśnie media opisały stała baza w Polsce. No to wszyscy już wyobrażaliśmy sobie, że czołgi przyjadą, śmigłowce, F-35, a okazało się, że to jest sztab. Niektórzy się spodziewali tutaj od razu rozstawienia brygad pancernych na naszej wschodniej granicy. Może te oczekiwania były za wysokie, czy jednak uważa pan, że Amerykanie mogliby dać nieco więcej niż tylko sztab?
Ale proszę sobie wyobrazić, że mamy tak. W tej chwili eskadry samolotów rotacyjnie, F-35, F-16, ba, nawet bombowce B-2 latały nad naszą Polską, stacjonowały na naszych lotniskach. Mamy samoloty bezzałogowe w Powidzu, mamy składy, magazyny amunicyjne, jak również paliwowe, jak również inne, rozbudowywane na terenie Polski. Mamy stale ćwiczącą w rejonie poligonów w Orzyszu grupę brygadową amerykańską. Mamy w końcu ćwiczenia Defender, jak pan pamięta, 2020-2021. Co to było? To było przecież przegrupowanie na terenie całej Europy różnych wojsk, w większości Amerykanów, prawda? Pokazanie możliwości mobilności i szybkiego rozwinięcia drogą lądową, morską i powietrzną. Pamiętajmy, że nie po to utworzono dowództwo logistyczne, bo jest takie, bo nie wszyscy o tym wiedzą. W Ulm jest dowództwo logistyczne utworzone po to, żeby Europa stała się coś na wzór Schengen, jeśli chodzi o Schengen wojskowe, żebyśmy mogli przekraczać granice w ramach swojego sojuszu bez zbędnych procedur w wypadku kryzysu i wojny. Właśnie to jest ten czas od 0 do 10, od 10 do 30 dni, gdzie my musimy mieć możliwości same, aby nie dopuścić do wtargnięcia naszego adwersarza na nasze terytorium, prawda? Żebyśmy mogli porazić go ogniem, kiedy on już będzie się rozwijał w ugrupowanie bojowe przed wejściem w nasze terytorium, nie za głęboko. No nie da się tak, no może wejdzie, ale ten napór powstrzymamy, mając rozpoznanie, mogąc zdeorganizować jego uderzenie, żebyśmy, to była obawa pani premier Łotwy i wcale się jej nie dziwię, bo terytorium Łotwy ma bardzo małą głębię operacyjną, że co, zdobędą nam pół Łotwy i wy dopiero wejdziecie, a ja będę później musiał otworzyć zrujnowany kraj, bo co ci barbarzyńcy robią, to my widzimy, prawda?
No tak, i tutaj te hajmarsy to są takie narzędzie, które zamawiamy teraz, które to umożliwi, kraby też swoją robotę robią, natomiast ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o NATO już, to znaczy są dwa poziomy, wojskowy i polityczny, i proszę mnie, panie generale, dobrze zrozumieć, ja wiem, że NATO od wojskowej strony to by zamiotło tą Rosją, po prostu nie mieliby Rosjanie najmniejszych szans, ale jest ten polityczny, czy NATO jest jednością? Czy też na przykład takie kraje jak Niemcy czy Francja, które po prostu nie mają ochoty na wojnę z Rosją, nic na to nie poradzimy, no nie zaczną się zastanawiać w razie, gdyby Rosja zaatakowała któreś z państw natowskich, i być może zaczęłyby się takie konsultacje, że nic z tej obrony NATO by nie wyszło, bo ktoś by to zablokował z państw członkowskich. Czy uważa pan artykuł 5 za automat, który natychmiast wchodzi w momencie wojny jakby w życie, czy też będą niekończące się rozmowy polityków, zjazdy, szczyty i możliwość, że politycy zablokują taką reakcję na agresję?
Wie pan co, my też nie mamy ochoty na wojnę, ale gdyby ona już wybuchła, to niestety musimy ją kontynuować. I już dzisiaj taka wola polityczna została pokazana poprzez zgodę wszystkich państw na utworzenie tych sił szybkiego reagowania. Bo jeśli one zostaną utworzone, to one muszą wejść do walki. I tutaj oczywiście będzie decyzja NAC-u, North Atlantic Council, bardzo szybka, bo to jest NAC, to są ambasadorowie, którzy reprezentują swoje kraje, a SACEUR, czyli ten Strategic Allied Commander in Europe, będzie miał uprawnienia do tak zwanego preemptive strike, czyli uderzenia tymi siłami szybkiego reagowania. I takie mechanizmy muszą być wypracowane i idzie to w tym kierunku i mam nadzieję, że Rosjanie o tym wiedzą, my też wiemy, że oni wiedzą, i ten element odstraszania pewnie w jakiś sposób zadziała, ale oczywiście trzeba być gotowym do to, żeby te przeszkody polityczne w przypadku zaistnienia czegoś takiego pokonać, żeby nie było tych zjazdów, spotkań, konsultacji. Wie pan, jeszcze jest artykuł 4, o którym nie wszyscy tak głośno mówią. Artykuł 4 mówi o okresie kryzysu, to jest przygotowanie, konsultacje i wymiana informacji. To jest ten artykuł 4 w okresie kryzysu i tutaj możemy dyskutować i rozmawiać, ale później już jest artykuł 5 i to jest twarde zobowiązanie, które należy wykonać.
Dobrze, bo ja panie generale podam konkretny, Podam, panie generale, konkretny przykład. Na przykład Litwini zapowiedzieli, że wprowadzają te sankcje wobec Kaliningradu na tam dostawy jakieś tam drogą lądową części z Rosji. I natychmiast Niemcy zaczęli naciskać na Litwę, żeby się Litwa uspokoiła i pozwoliła na ten transfer do Kaliningradu. Wszyscy się zastanawiają, dlaczego. Co się okazuje?
Dlatego właśnie panu powiem, bo my jesteśmy w trakcie tego artykułu 4, konsultacji i wymiany informacji. I Litwa nie uzgodniła tego z nikim. Z żadnym z państw nie uzgodniła i dlatego też się jedno z państw buntowało. Ale dzisiaj Litwini bardzo ładnie z tego wybrnęli, bo powiedzieli, to nie jest nasza decyzja, to Komisja Europejska, bo my wykonujemy dyrektywę Komisji Europejskiej. Ale Komisja Europejska powiedziała, dobrze, zgadzamy się na transport żywności i humanitarnych rzeczy. I to jest w porządku, bo gdyby to była amunicja, środki walki w jedną, w drugą stronę, to nie. To zgadzam się, że trzeba kompletnie zablokować.
Znaczy tak, tylko tam się okazało, panie generale, że po prostu na Litwie stacjonują niemieccy żołnierze. I jak się okazało, Scholz i niemieckie kierownictwo polityczne przestraszyło się takiej możliwości, że Rosjanie będą wybijali korytarz zbrojnie przez Litwę do Kaliningradu i wtedy Niemcy musieliby ginąć i umierać za litewskie terytorium. Więc albo się chce walczyć,
coś jest behind the issues. Natomiast wracając jeszcze do tego NATO, jakieś mówiłem panu o tym, że dawniej jeszcze w czasach powiedzmy tej dywidendy pokojowej, to ten NATO miał taki skrót no action talk only, ale dzisiaj on to jest action. To widać, że jest akcja i że jest podejmowane są decyzje i tego.
No dobrze, panie generale, ostatnie pytanie trochę luźniejsze, obaj jesteśmy na wakacjach, obaj nad Bałtykiem. UNESCO wpisało na listę dziedzictwa światowego barszcz ukraiński, co doprowadziło Rosjan do szału, no bo toczy się wojna kulinarna między Rosją a Ukrainą o to, jaki jest barszcz, ruski czy raczej rosyjski czy ukraiński. I między innymi Zacharowa, przez pana wspomniana, strasznie się bulwersowała. Pański komentarz do wojny o barszcz, czy na tym poziomie to Ukraina zatriumfuje.
Ja może skomentuję, kiedy stolicą, głównym dowództwem w czasie zimnej wojny Armii Czerwonej w Polsce była Legnica i co drugi, co tam na mieście to chodził, to był ruski, to kiedyś w barze mlecznym pani krzyknęła, kto prosił ruski, a jakiś chłop się zryba, nikt nie prosił, same sukinsyny przyszły.
No dobrze. Drodzy Państwo, moim gościem był generał Mieczysław Bieniek. Bardzo dziękuję panu, panie generale, za rozmowę.
Ja panu pokażę jeszcze coś, to już tak prywatnie. Wyjdę na taras i pokażę panu widok na nasz kochany Bałtyk z Juraty.
No pięknie. No, panie generale, rzeczywiście przepięknie nad morzem. Wszystkiego dobrego, życzę panu udanego urlopu.
Bardzo dziękuję również panu. Życzę przyjemnego urlopu nad polskim Morzem Bałtyckim, duńsko-polskim chyba teraz już bardziej.
Tak jest. Duńsko-polsko-szwedzko-fińskim, ale na pewno nie rosyjskim. Także dziękuję panu za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Do widzenia, panie generale.
Do widzenia panu, do widzenia państwu. Dziękuję bardzo.
I zanim się z panem pożegnam, to skoro pan mi pokazał Bałtyk, to ja też panu pokażę Bałtyk. Uwaga,
oto... Miły akcent.
I ja również dziękuję widzom Historii Realnej za obejrzenie tego wakacyjnego, bałtyckiego odcinka naszego kanału. Dzięki za oglądanie i dziękuję też oczywiście wspierającym i patronom za to, że no cóż, możemy dzięki wam prowadzić nasz kanał, skupiać się na tej pracy. Jest to bardzo solidna podstawa finansowa Historii Realnej, dzięki której na przykład nie musimy się przejmować demonetyzacjami, które się zdarzają, czyli blokowaniem reklam na naszych filmach. Także bardzo dziękujemy państwu za wsparcie. Naprawdę działamy dzięki wam. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie filmy Historii Realnej. Historiarealna.pl to jest nasz sklep internetowy, księgarnia, gdzie czekają na was moje książki bezpośrednio od autora, kubki, inne gadżety. No i oczywiście na sam koniec kciuki. Kciuk dla Zarysu i kciuk dla Legimi. Zarys to jest fundacja, która wysyła pomoc humanitarną na Ukrainę całymi ciężarówkami, a my staramy się pomagać, ale GIMI to jest księgarnia internetowa, która dołączyła do naszej ekipy, wspieramy akcję Czytamy dla Ukrainy i jest pula darmowych e-booków i audiobooków i każda ściągnięta książka przez Państwa generuje 10 zł, które jest przekazywane Zarysowi. A więc działamy razem, dwa kciuki na zakończenie tego odcinka Zarys Legimi. Super! Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.